Drodzy bracia i siostry, i tak zakończył się jeden rok, a rozpoczął nowy. Wiele takich zakończeń już mieliśmy za sobą i wiele początków nowych roków. Teraz przed nami kolejny. Myślę, że możemy sobie wszyscy życzyć, żeby był to ostatni rok przed Nowym Przymierzem. Ja tak zawsze lubię wierzyć. A gdyby nie był to ostatni rok przed Nowym Przymierzem jeszcze, to żebyśmy dożyli kolejnego nowego roku, bo być może jak nie ten, to ten następny będzie ostatnim przed Nowym Przymierzem. Zatem z czystego punktu widzenia, jak nie będzie Nowego Przymierza, to będziemy się cieszyli, że może będzie w następnym, ale jest szansa, że może będzie i w tym. Zawsze trzeba mieć nadzieję. Wiemy, że Bóg specjalnie poukrywał w Biblii daty przyszłe, właśnie z tego powodu, żeby bracia, którzy oczekują na Królestwo, na kiedyś na powrót naszego Pana, zawsze myśleli, że to się stanie za ich życia, żeby nie było takiej dalekiej, odległej perspektywy, bo ona jest zniechęcająca. A Bóg nikomu krzywdy nie czyni oczywiście, bo jeżeli nawet ktoś za życia nie doczeka się czy powrotu naszego Pana, gdy bracia kiedyś czy w wieku Ewangelii czekali, czy Nowego Przymierza i umrze, to w związku z tym, że w grobie nie ma świadomości upływu czasu, to tak się właściwie każda osoba, która umrze, już doczekała, czy to powrotu naszego Pana, na przykład Kościół. Umarli bracia z Małżeńskiego Statka i już w następnej sekundzie są boskie potężnymi istotami w boskiej naturze, bo data pierwszego zmartwychwstania przyszła. A ci, którzy umierali po tej dacie, no to dokładnie w tej samej sekundzie również byli. Co ciekawe, bracia, którzy czekali na datę pierwszego zmartwychwstania w grobie i bracia, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, czekali tak samo. Chociaż jedni naprawdę fizycznie nie czekali, prawda? No bo wierzymy, że po dacie pierwszego zmartwychwstania członkowie Maluszkiego Statka w chwili śmierci od razu byli zbudzani tak, jako istoty duchowe w boskiej naturze. Ci bracia wcześniej umierający czekali nieraz po kilkaset albo i ponad 1000 lat, ale i w jednym i drugim przypadku był to tylko ułamek sekundy dla każdego z nich. Czyli zobaczmy, jak to u Boga jest wszystko zrobione w sposób taki, że człowiek nie nudzi się czekając. A wracając do naszego tematu dzisiejszego, który chciałbym zaproponować na Nowy Rok, będzie może on, że tak powiem, nietypowy na Nowy Rok, bo może wszyscy spodziewają się pewnego rodzaju podsumowań, wyliczenia błogosławieństw, jakie otrzymaliśmy w minionym roku, pokazania nadziei na takie, na podobne błogosławieństwa w przyszłości, ale w związku z tym, że mamy taką, a nie inną sytuację wśród Ludu Bożego, myślę, że ten temat będzie dla nas bardzo dobrze, będzie dla nas bardzo dobry na Nowy Rok, żeby nam uświadomić pewne rzeczy i żeby być powodem radości, że do tej pory, pomimo tych różnych doświadczeń i zawirowań, jakie przechodzi lud Boży w ostatnim czasie, możemy cieszyć się prawdą taką, jaką Pan podał. A jaki to temat? Dość nietypowy na Nowy Rok, ale jednak myślę, że w trakcie jego prezentacji, przynajmniej jeżeli nie od razu na początku, wszyscy albo większość przynajmniej przyzna, że pasuje na taką okoliczność. A temat będzie nazywał się, a nie kontynuuję oczywiście tak, cech członków, które śmierci, prawda, no bo uznałem, że to nie byłoby dobre na Nowy Rok. Tam mamy omówionych chyba 6, zostało nam jeszcze 2. Także dzisiaj przerywamy naszą serię cechy członków, które śmierci i pójdziemy do pewnego obrazu ze Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa 32, 1-6, a tam mam opisaną historię złotego cielca. Druga Mojżeszowa 32, 1-6. Tylko 6 wersetów, warto sobie przypomnieć tę historię, bo pamiętamy, o co chodziło, ale każdy szczegół na pewno nam niekoniecznie w pamięci się trzyma. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z rąk ich i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary, powinny być spokojne, także te ofiary spokojne są źle tłumaczone, i usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Tyle zapis z drugiej Mojżeszowej na temat pewnego wydarzenia smutnego i przykrego, jakie miało miejsce w narodzie żydowskim. Co ona nam z tej historii dzisiaj? Czy ma ona jakieś głębsze znaczenie? Gdyby nie miała, to by nie była opisana w Biblii. Wiele innych historii pewnie miały miejsce w czasach Starego Testamentu i jak Żydzi byli w Egipcie i nie zostały opisane, bo nie było dla nich żadnego głębszego znaczenia. Oczywiście wieku Ewangelii rozegrało i rozgrywa się cały, ta historia cały czas się rozgrywa. A jak to się zaczęło w tak zwanym antytypie? Przenosimy się do początku wieku Ewangelii. Nasz Pan jest na ziemi w swoim pierwszym adwencie, zapowiada wspaniałe królestwo, w którym On będzie królem razem z Kościołem, który wybiera z ziemi. Apostołowie i uczniowie liczyli na to, że ta obietnica bardzo szybko zacznie być realizowana. Obietnica o błogosławieniu wszystkich rodzajów, czy tam plemion, czy pokoleń ziemi przez potomstwo Abrahama. Oczywiście to błogosławieństwo wszystkich pokoleń ziemi oznaczało, że Jezus musi wrócić na ziemię. Coś się tutaj odezwało. Trzeba je zainterweniować. Więc to oznaczało szybki powrót Jezusa na ziemię, zabranie Kościoła do nieba, bo to razem z tym Kościołem nasz Pan miał błogosławić cały świat ludzkości, przywrócenie Izraela do roli głównego narodu świata, bo chociaż nasz Pan z Kościołem miał to robić, to nie od razu wobec całego świata, tylko poprzez naród żydowski i dopiero poprzez naród żydowski takie błogosławieństwo miało dotrzeć do reszty ludzi. Widzimy to bardzo dobrze w pytaniu uczniów do naszego Pana przy okazji Jego wniebowstąpienia, bo się spotkał, albo oni z Nim, On z nimi przy okazji swego wniebowstąpienia. Jakie pożegnalne spotkanie naszego Pana tutaj jeszcze na ziemi. I gdybyśmy zajrzeli do Dziejów Apostolskich pierwszego rozdziału, zajrzyjmy tam, Dzieje Apostolskie pierwszy rozdział, to w wersetach 6-7, nasz Pan jest przygotowuje się do odejścia już całkiem z ziemi. No i ma miejsce to ostatnie spotkanie. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go, naszego Pana, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Czy w tym czasie? Czy jeszcze za ich życia? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił. Nasz Pan doskonale wtedy już wiedział, że to nie będzie i za ich życia, ale udzielił takiej odpowiedzi, prawda, że to nie wasza sprawa znać czasy i chwile. Zostawcie te sprawy Ojcu, który zaplanował to jako część swojego planu i to się odbędzie we właściwym czasie. Nie udzielby odpowiedzi, że nie i nie powiedział, że tak. Właśnie to widzimy tą delikatność naszego Pana w niepodaniu im prawdy, która na pewno byłaby dla nich zniechęcająca. No i ta nadzieja cały czas tak została. Nie wasza to rzecz czasy i chwili rozstrzygać. Ojciec to postanowił, to się odbędzie we swoim czasie. No i ta nadzieja cały czas żyła, że może jak jedne za naszego życia, no to właśnie dzieci od rodziców tą nadzieję wzięły, może za naszego, jak nie było za dzieci, to może za wnuków. I tak cały pierwotny Kościół oczekiwał szybkiego powrotu naszego Pana, przywrócenia, podniesienia narodu żydowskiego jako takiego i błogosławienia całej reszty ludzkości. Ta nadzieja była jeszcze żywa jakiś czas po śmierci apostołów. No ale jak długo można mieć nadzieję na coś, co nie następuje? Gdy człowiek na coś czeka, już długo czeka i to nie następuje. Zwłaszcza, że żadnych szczegółów nie ma ten człowiek, znaczy Jezus nie dał i nie podał żadnych szczegółów co do daty, co do czasu tego oczekiwania. Nie wracał, po prostu nie wracał. Mijały lata, minęło już kilkaset lat, a on nie wracał. I ta nadzieja na to, że on kiedykolwiek wróci, zaczęła w chrześcijaństwie powoli przygasać. I tak przechodzimy do pierwszego wersetu naszej historii. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry. To opóźnianie zejścia z góry to jest nic innego jak opóźnianie powrotu naszego Pana w drugim adwencie. Lud, chrześcijanie, pierwotni chrześcijanie, w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym wieku naszej ery, czekający początkowo bardzo gorliwie i entuzjastycznie na powrót naszego Pana, pełni nadziei, że On powróci, mordowani przez pogański Rzym, ale wierno trwają się wiernie, Jezus wróci, zabierze ich, i będą razem z nimi i rozpocznie się wspaniałe królestwo na ziemi. No ale w miarę upływu czasu to wszystko chłodło. Chrześcijaństwo stawało się z tego prawdziwego coraz bardziej nominalne. I gdy dochodzimy do początku IV wieku, gdzieś mniej więcej od roku 313, kiedy to chrześcijaństwo zostało zaakceptowane przez władzę pogańską jako religię, w którą warto zainwestować, bo na to tak trzeba spojrzeć, prawda? Władza świecka, władza Rzymu, chciała mieć taką religię, która pomoże im sprawować władzę. I było im dokładnie wszystko jedno, jaka to będzie religia. Ta głuta, ta silniejsza, ta, która ma jakiś wpływ, ta, której nie można tak łatwo zniszczyć, ta, która dobrze się przyjmuje. Wobec tego, ze względów bardziej politycznych niż jakichkolwiek innych, chrześcijaństwo zostało uznane za religię, w którą warto zainwestować i Rzym, pogański Rzym, nagle tą religię uczynił religią, jak gdyby uprzywilejowaną. I to jest, jesteśmy w tym wersecie pierwszym na początku IV wieku. Wydarzenia historyczne tego okresu pokazują, że mniej więcej to jest ten czas. Mojżesz opóźniał zejście z góry. Czyli nie mogą się doczekać powrotu naszego Pana, ogół chrześcijan, stawający się coraz bardziej nominalnym chrześcijaństwem, zaczął domagać się od swoich przełożonych, od Arona, a tak gdy widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego. Duże uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Przychodzą do Arona, ci coraz bardziej znominalizowani chrześcijanie, i domagają się od swoich przełożonych, bo Aron to nic innego jak księża, hierarchia, przełożeni tego ludu. Tak jak Aron był takim przełożonym przewodnikiem dla narodu żydowskiego. Przy okazji słowo Aron znaczy oświecenie. Czyli to też właśnie ci, którzy byli nauczycielami, ci oświeceni. Więc księża, hierarchia, która powstawała akurat też mniej więcej w tym samym czasie, ten lud domaga się od tego Arona, od swoich przełożonych, księży, hierarchii powstającej, by dali im coś, co mogłoby zastąpić nieobecnego Jezusa i prowadzić ich do królestwa. Chcą czegoś od swoich przełożonych, od swoich wodzów. Mówią, nie wiemy, co się stało z owym albo tym. Wszystkie przykłady dają tam przed imieniem Mojżesza jakiś tam określnik owym, z owym Mojżeszem nie wiemy, co się stało. Z tym Mojżeszem nie wiemy, co się stało. Mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. W tym stwierdzeniu widać przynajmniej dwa niekorzystne zjawiska, jakie w tym czasie, początek IV wieku, już dawały sobie wyraźnie znać chrześcijaństwie, bo lud chrześcijański tak właśnie mówi. Nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Pierwsza rzecz, która już z tego wynika niekorzystna, jaka wtedy była wyraźnie widoczna, zanik wiedzy o podstawach boskiego planu. Koło IV wieku ogół chrześcijaństwa zapomniał podstawy boskiego planu, zarysy, główne zarysy boskiego planu. A jaki on jest? Że Jezus odchodzi do nieba, żeby przygotować miejsce dla swojego kościoła, potem po niego wraca, zabiera ten kościół do nieba, tam następuje wesele, prawda, symboliczne połączenie się Jezusa z kościołem jako oblubieńca z oblubienicą, a następnie wspólnie, razem przeprowadzają oni restytucję świata ludzkości, a ludzkość przypodłana jest do ich symbolicznych dzieci, prawda, dzieci drugiego Adama i drugiej Ewy. Ale w IV wieku już mało kto o tym pamięta. Już z tego nie wiemy, co się z nim stało. Daj nam coś innego. No a gdzie to? To już nie wiecie, że to on już wróci? Już nie czekacie na jego powrót i realizację tego wszystkiego? Znaczy, że już ten zarys boskiego planu zanikły. Druga rzecz, jaka wynika z tego ich stwierdzenia, nie wiemy, co się stało z tym owym Mojżeszem, to odsunięcie, a nawet bym powiedział wyrzucenie naszego Pana Jezusa z ludzkich serc, z chrześcijańskich serc. Bo co to znaczy, nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem? Wyobraźmy sobie, jak tak można mówić o Jezusie. A gdzie jest ten Jezus, co tutaj wyprowadził nas z Egiptu, co za nas umarł? Gdzie on nie jest, ten Jezus? Prawda? To takie lekceważące, chłodne. Już pokazuje dystans między Jezusem, który przecież właśnie wyprowadził ich z Egiptu. Mówię, niby wyprowadził nas z Egiptu, no tego nie trudno zaprzeczyć. Jezus jest zbawcą, całe chrześcijaństwo nazywa Jezusa Zbawicielem, no bo tak trzeba, tak wypada, kolejny się śpiewa, trzeba, on, Biblia go tak nazywa, ale więzi uczuciowej, osobistej nie ma z naszym Panem. Chrześcijaństwo nominalne. I już wtedy większość nie miała. Lekceważące i chłodne. Nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem. Z tym właśnie postawmy to, z tym Jezusem. A gdzie jest ten Jezus, co tak niby miał nas prowadzić? Gdzie on teraz jest? I to już jest sytuacja bardzo poważnego, zaawansowanego upadku, utraty kontaktu człowieka, chrześcijanina przecież, z jego własnym Zbawicielem. Werset drugi. Aaron mówi do nich w związku z tym, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, synowie, córki i przynieście do mnie. Zdejmijcie złote kolczyki. To polecenie jest jednym z najgorszych, jakie można było wydać. Jedno z najgorszych, co się może przytrafić ludowi Bożemu. Bo jak się zdejmie złote kolczyki, zaraz sobie je wyjaśnimy, jak się zdejmie złote kolczyki, to się otwiera drogę do wszelkiej maści błędów. Co kto komuś będzie chciał włożyć, to mu włoży, bo jak zdejmie złote kolczyki, to na ich miejsce może pojawić się cokolwiek. W tym typie, w tej historii tutaj typicznej, tej literalnej, Aaron prawdopodobnie liczył na to, że Żydzi nie będą zechcieli pozbyć się swoich kosztowności, że pożałują tych złotych kolczyków i w ten sposób nie będzie musiał im tego cielca ulewać. Nie wiem, czy tak myślał, bo tego nie jest, to możemy tego takiego domyśleć, czy on tak myślał, czy to nie myślał, czy on był gotowy po prostu spełnić życzenia ludu, czy też liczył na to, że skąpstwo Żydów powstrzyma ich przed pozbyciem się ważnych kosztowności. Bez względu na to, czy on liczył na to, czy nie liczył, tak zrobił, a dla nas najważniejsze jest to, nie dlaczego Aaron to zrobił, prawda, bo to nie prowadzimy sądu nad Aaronem, tylko tak się stało, taki fakt miał miejsce i co się ono oznacza. Co ono oznacza w antytypie? Jakie jest jego głębsze znaczenie? Żeby to zrozumieć, no to musimy oczywiście sobie ponazywać głównych bohaterów zdejmowania złotych kolczyków z uszu. Zaczniemy od uszu. Czy jest dla nas tajemnicą, co mogą znaczyć uszy? Wy, gdybyśmy zobaczyli częste stwierdzenia naszego Pana, na przykład jedno z nich znajduje się w Mateusza 11 rozdziale, w wersecie 15. Nasz Pan często tego sformułowania używał. Kto ma uszy, niech co robi? Niech słucha. No i co to znaczy nasz Pan? Czyżby nasz Pan miał wśród Żydów wiele osób, które chodziły bez uszu? No i mówi, o, widzę, że to was wielu nie ma uszu, no trudno, to wy mnie nie usłyszycie, ale kto ci z was, którzy mają uszy, niech mnie słuchają, coś powiem. To wiadomo, że Żydzi nie słynęli z tego, że mieli problem z brakiem uszu fizycznych. Każdy je ma, chyba że ktoś przeżył jakiś wypadek, to zwykle sobie robi jakieś pomoce. Brat Wiktor, prawda, ma pomoc do słuchania, I słyszy, prawda? Więc nawet jak ktoś ma problem ze słuchem, to no, dawnymi czasy może nie było takich aparatów, ale powszechnie ludzie raczej z uszami problemów nie mieli, nie słyszy się. Trąd był plagą w dawnych czasach, prawda? Różne inne tam choroby. No, ale żeby ktoś chodził bez uszu, to się nie, chyba nie mamy takiego opisu za bardzo. Zatem każdy ma te fizyczne uszy, ale te symboliczne już nie. Dlatego nasz Pan powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha. Czyli co miał na myśli? Kto rozumie, kto ma zrozumienie, bo uszami słyszymy. Czyli te uszy i słyszymy, jak ktoś do nas mówi. Aha, powiedziałeś tak? No dobrze, to ja rozumiem, co mi powiedziałeś, bo mam uszy. Gdybym nie miał, to bym nie zrozumiał. Możesz mówić, widzę, że mówisz, próbujesz mi coś przekazać, ale brak uszu nie pozwoli mi usłyszeć. No i zrozumieć treści. Nie mogę stosować się do tego, co ty mówisz. Nie mogę się tym cieszyć, ani z tego powodu płakać, bo chociaż widzę, że usta twoje się ruszają, czyli coś mówisz, brak uszu nie pozwoli mi zrozumieć, co mówisz i ja nie wiem, jak reagować na to, co robisz, co mówisz wobec mnie. Zatem uszy to zrozumienie. Zobaczymy jeszcze do innych fragmentów. Mateusz 13 rozdział odnosi się tych uszu. Mateusz 13, czyli niedaleko. 15 i 16 werset. Także te symboliczne uszy się pojawiają często u naszego Pana. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Czyli znowu, że wy rozumiecie. Inne słowy. Błogosławieni jesteście, że rozumiecie to, co ja do was mówię. To znaczy, że macie w sobie coś z Ducha Bożego. Że ja, który mówię od Boga i mówię rzeczy związane z Bogiem, jestem przez was rozumiany. To znaczy, że macie jakąś, jesteście w jakiś sposób zbliżeni do mojego Ojca, bo to do was trafia. To jest bardzo dobra analogia, prawda? Bardzo dobre stwierdzenie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ta sama działa to dzisiaj. Można pięknie prawdę przedstawiać, a jak ktoś nie ma uszu zrozumienia, bo jest zupełnie jak gdyby duchowo z innej bajki niż boskiej, no to wszystko się odbija i możemy się dziwić, jak on nie widzi piękna boskiego planu. Łukasz 9 rozdział, mówiłem, że zajrzymy jeszcze, to zaraz zaglądamy. Łukasz 9, 44 i 45. Nakłoncie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Nakłoncie uszy swoich do tego, co powiem. A co mówię? Syn człowieczy będzie wydany. Czyli zrozumcie. Zrozumcie, to wiadomo. Nakłoncie uszy, czyli zrozumcie, co ja chcę powiedzieć, bo nawet uczniowie mieli z tym problem, żeby zrozumieć, że nasz Pan ma być zabity. Nie widzieli potrzeby okupu dla ludzkości. Myśleli, ktoś potężny, ktoś dobry, ktoś pochodzący od Boga, no Mesjasz, przyjdzie i będzie nam błogosławił i uczyni nas wielkim narodem na ziemi i od nas pójdzie błogosławieństwo na resztę świata. potrzeba okupu za człowieka, śmierci za człowieka, nie była w ogóle rozumiana nawet przez... To było coś nowego, coś szokującego. Po co ma on umierać? I do dzisiaj nie jest rozumiana. Chrześcijaństwo w ogólności, w całości nie rozumie głównego celu pojawienia się Jezusa na ziemi. Czyli na koncie uszu swoich do tych słów Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni, zobaczmy, lecz oni nie rozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, także nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Dzieje apostolskie 7:51. Zajrzyjmy i tam. Dzieje 7:51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Tu już mamy dzieje apostolskie, nie ma naszego Pana, już apostołowie mają ten sam problem. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Oporne uszy, czyli niechętne do zrozumienia prostych rzeczy, którymi im tłumaczył. No bo duchowo byli inaczej, byli bardzo zeświadczeni, mieli zupełnie inne wyobrażenia i ktoś, kto mówił z punktu widzenia boskiego planu i w Duchu Bożym, nie zyskiwał zrozumienia po prostu. To niekoniecznie było złośliwe z ich strony, prawda? Byli oporni w zrozumieniu, bo byli zupełnie innymi ludźmi. Nie na prawdę boskiego planu na wiek Ewangelii. Izajasz 35:5 jeszcze. Izajasz 35:5. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. No i jeszcze jeden fragment z drugiej Mojżeszowej, tam gdzie zresztą jesteśmy, tylko nie z tego samego rozdziału, 21 rozdział. Tam jest ciekawy obraz typiczny. 21:2, tam chodzi o niewolnika, który nie chciał opuścić swojej niewoli. 2 Mojżeszowa 21:2 najpierw. Jeśli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. I teraz weźmy 5-6 werset. A jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie po upływie tych 6 lat, kiedy ma już prawo wyjść wolny, ale mimo to niewolnik mówi, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci, które tam niewoli nabył, i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi, przekłuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. No, taki obraz znowu z Starego Testamentu, nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale mamy tutaj sytuację, kiedy ktoś nie chce pozbyć się błędu. I ten błąd ostatecznie doprowadza go na wtórną śmierć. Szydło, to przekłucie ucha szydłem, to jest jakiś błąd prowadzący na wtórną śmierć, na zawsze niszczący właściwe zrozumienie prawdy i czyniący człowieka niewolnikiem szatana na zawsze. Nigdy nie wyzwoli się z błędu. Nie będziemy teraz tej myśli rozwijali. Taki obraz jest. Uszy udowodniliśmy sobie, że jest to zrozumienie. Na tych uszach są złote kolczyki. Zatem, co to jest kolczyk? Tu nie mam dowodu biblijnego na to, co to jest kolczyk, ale myślę, że Bóg specjalnie nie dawał chyba dowodów biblijnych na coś, co jest oczywiste. Bo kolczyk, każdy wie, to ozdoba. To nie ma uczynić człowieka brzydszym, tylko ładniejszym. No kobietę głównie, chociaż nie, w różnych kulturach pewnie mężczyźni też noszą kolczyki. W naszej kulturze raczej kobiety, u mężczyzn się nie widuje, ale kto by nie nosił, to nosi po to, żeby się ozdobić i być ładniejszym. No i jeszcze te kolczyki na tych uszach. Czy mamy, zobacz, mamy póki co mamy kolczyk, czyli ozdoba, na zrozumieniu. No i tam jest, ten kolczyk był zrobiony ze złota. Co reprezentuje złoto? Znowu nie znalazłem żadnego wersetu, żeby udowodnić, co reprezentuje złoto. Ale my znowu wiemy, i to wynika z faktu, że złoto jest cenne, bo jest rzadkie i przedstawia coś wartościowego, coś cennego, jak również z faktu, jak złoto jest używane, możemy pewne wnioski wyciągać. Bo na przykład złoto występuje w przybytku, w tych elementach, które bezsprzecznie wiążą się z Bogiem. Na przykład ubłagania, czyli wieko skrzyni przymierza, jak wiemy, było okropione krwią. A więc ofiara była składana, cielca czy koza pańskiego, krew była zanoszona do świątnicy najświętszej i kropiona na ubłagalni. Czyli od razu nasuwa się myśl, jakaś ofiara, nawet gdyby ktoś nie wiedział, co to ta ciele to oznacza, czy kozioł pański to oznacza, że ofiara złożona, pokazana w cielcu, w koźle pańskim, potem krew, czyli tak esencja tej ofiary, najważniejsza rzecz tej ofiary, idzie na ubłagalnię, tam jest kropiona, czyli jakby jest przedstawiana ubłagalnię, no to komu może być przedstawiana ofiara, żeby coś zjednać, żeby uzyskać przebaczenie? Wiadomo, że chodzi o Boga, my rozumiemy, że w ubłagalni akurat pokazana jest boska sprawiedliwość, tak, w tym wieku. Także złoto kojarzy się z tym, co boskie, z Bogiem. Zatem już możemy sobie powiedzieć w tej chwili, co znaczy złoty kolczyk na uchu. Złoty kolczyk na uchu to ozdoba dziecka Bożego w postaci zrozumianej przez Niego boskiej prawdy. Jaki piękny to jest obraz. Boska prawda, którą mamy, jest naszą ozdobą. Możemy nosić ją jako symboliczne kolczyki na naszych uszach. A co będzie oznaczało zdjęcie tych kolczyków z uszu? Teraz widzimy co? Rezygnację z zrozumianej prawdy Boga, która jest ozdobą dziecka Bożego na rzecz błędu. Masz prawdę i pozwalasz sam, i sam sobie tam, sam ściągasz sobie, nawet nic się nie ściąga, sam sobie ściągasz. To też jest ciekawe, że Aaron nie powiedział, pościągam wam te kolczyki i zrobię z tego cielca. Pozdejmujcie i przynieście do mnie. Nikt nikogo nie oszuka, jak ten nie chce się dać oszukać. Nie można nikomu, nikt też nikomu krzywdy nie zrobi, jeżeli ten ktoś nie chce sam. Mówimy oczywiście o takiej krzywdzie duchowej, no bo o złodzieju to wiadomo, czy mordercy może zrobić krzywdę nawet z naszego udziału i często robią. Ale jeśli chodzi o duchową krzywdę, to jeżeli sam człowiek na nią się nie zgadza, nie chce się poddać temu duchowemu krzywdzeniu, to nikt mu nie zaszkodzi. Wola człowieka, którą Bóg nas wyposażył, nas przed tym blokuje. Tak samo nas blokuje przed wpływem upadłych aniołów na nas. Jaki jest powód takiej rezygnacji z boskiej prawdy, która była przez nas zrozumiana i była naszą ozdobą? Jak złoty kolczyk na naszym uchu. Było to samo, co u Żydów. Brak oceny dla Boga, brak oceny dla tego, co On dla nich zrobił oraz oddalenie się od Boga w swoich sercach. W wyniku życia doczesnością, tu i teraz. Jak oni tam mieli sytuację? Mojżesz poszedł i nie ma go już ileś dni. A tu trzeba jakoś żyć. Jesteśmy na pustyni, zmierzamy do Kanaanu, ale gdzie mamy iść, jak nie mamy wodza? Poszedł i nie wraca. Czyli przynieśmy to na chrześcijaństwo. Jezus poszedł do nieba po pierwszym odwencie. Trochę żeśmy czekali entuzjastyczni, że to zaraz wróci i będzie wszystko się realizowało tak, jak wierzymy, że ma być. Zostawił co prawda obietnicę, że powróci, ale co z tego, że powiedział, że wróci? Nie wraca. A tu trzeba jakoś żyć. Nasze duchowe życie z Bogiem jest bardziej zewnętrzne. Tylko ustami, jak nasz Pan powiedział, ustami się przybliżają, sercem są daleko. Więc skoro jesteśmy tylko z Bogiem ustami, sercem daleko, nasza relacja z Bogiem jest coraz chłodniejsza i coraz bardziej odległa. Więc ta cała prawda, którą nam pozostawił, ta nadzieja, jest dla nas niewystarczająca. One nas nie zagrzewają. Nie możemy na ich podstawie, na ich mocy trzymać się, że tak powiem, jako dzieci Boże. Potrzebujemy tutaj coś namacalnego. Coś, co będzie z nami, a nie, że ktoś tam sobie poszedł i nie ma go, no i obiecał jakąś obecność duchową, ale to jest dla nas niewystarczające. My żyjemy bardziej docześnie niż duchowo. Potrzebujemy czegoś namacalnego, wokół czego możemy się zgromadzić i za czym możemy podążać. I wtedy będziemy czuli się bezpiecznie. No, z punktu widzenia cielesnego to można to zrozumieć, prawda? Jak gdzieś mamy iść w nieznanym terenie, niebezpiecznym terenie, dobrze byłoby mieć przewodnika. I takiego, który jeszcze jest potężny, prawda? Który poprowadzi, mało tego, nakarmi, napoi, ognisko rozpali wieczorem, żeby było ciepło, żeby się wyspać można było. A tutaj jak samemu mamy iść, tak sobie tereny nieznane, co jeść, co pić, gdzie skręcić? Trzeba coś namacalnego. No ale dziecko Boże, Bóg zrobił wszystko dla dziecka Bożego. Dziecko Boże, które żyje duchowo, nie potrzebuje namacalnego przewodnika. Ale jak nie żyje duchowo, jak żyje docześnie, to potrzebuje. Postawą i czynami mówili, tak bardzo potrzebujemy czegoś albo kogoś widzialnego jako przewodnika, że aby to coś zdobyć, albo tego kogoś zdobyć, jesteśmy gotowi nawet zrezygnować z pewnych praw, jakie Bóg nam dał, jakie już zrozumieliśmy, że są od Boga, oceniliśmy je jako takie, jakie były naszą ozdobą, ale jeśli trzeba, jesteśmy gotowi zdjąć złote kolczyki prawdy z naszych uszu zrozumienia i zamienić je na błąd. Jako cenę za widzialne przywództwo w drodze do Królestwa. Za coś, wokół czego możemy się zgromadzić. Jesteśmy gotowi zrezygnować z prawdy, jaką już mieliśmy. Przecież chrześcijanie, ci pierwotni, nie byli pozbawieni żadnych prawd. To były czyste prawdy pierwszego adwentu naszego Pana. Czyściuteńkie. a już w Biblii mamy próby, prawda, mącenia tychże prawd, jak apostołowie musieli się odzywać i prostować, no a gdy ich zabrakło, nie było takich autorytetów i coraz więcej błota było wprowadzanych. I byli ci chrześcijanie coraz bardziej nominalni, z niewielką garsteczką tych wiernych, ale ona była tak niewielka, że się nie liczyła. To był ten Eliasz, który powoli popadał cały czas w stan izolacji, a główny ten nurt, nominalne chrześcijaństwo. Jak mówi nam z werset, byli gotowi to zrobić w trzech sferach swojej działalności, bytu. Bo mamy powiedziane, że te kolczyki mieli pozdejmować z uszu swoich żon, synów i córek. To każdy z tych coś oznacza. Żona jako kobieta przedstawia kościoły. Czyli byli gotowi to zrobić, zrezygnować z tych prawd swoich kościołach, w których się znajdowali. Syn to ruchy mniejsze, nie będące kościołami. W ruchach, w których byli zrzeszeni i w których mieli prawdy, te czyste prawdy. Jeszcze są to złote kolczyki. To do prawdy, które Bóg pozostawił po pierwszym adwencie. One są w czystej formie. One powinny być cenione i utrzymywane. Jak również byli gotowi zrobić to w swoich córkach. Córka przedstawia osobiste obowiązki, prawa, przywileje dziecka Bożego. Rezygnacja i przy tych córkach się chwilę zatrzymamy, prawda? Bo kościoła i w ruchach nie ma co komentować. Bez względu na to, czy ktoś był w większym czy w mniejszym kościele, czy jakimś ruchu religijnym i tam były jakieś czyste prawdy obecne po pierwszym adwencie, to był gotowy zrezygnować z praw obecnych w tych kościołach, w tych ruchach albo w tych córkach, czyli osobistych obowiązkach, prawach i przywilejach dziecka Bożego. I tu się chwilę zatrzymamy, żeby pokazać, bo to jest właśnie to nasze osobiste, prawda? Tutaj, jak sami się na to nie zgodzimy, to nikt nam nie zdejmie złotych kolczyków z naszych uszu. Nasze osobiste prawa, przywileje, obowiązki jako dziecka Bożego. Na przykład jednym z takich osobistych przywilei, obowiązków w tym przypadku może bardziej, to obowiązek badania i sprawdzania każdej nauki biblijnej, która jest podawana przez nauczycieli religijnych. Jeżeli ktoś chce komuś wcisnąć błąd, to ten ktoś musi z tego zrezygnować. Bo jeżeli by badał i sprawdzał każdą naukę biblijną, no to będzie na baczności. Nie da mu się wcisnąć błędu. Wiemy o tym, Bereańczycy tak robili, nie będę czytał Dziejów Apostolskich 17:11. Kolejny przywilej, obowiązek, prawo dziecka Bożego. Uznawanie za prawdę tylko tego, co je osobiście go przekonuje jako prawda. Miałem kiedyś wykład jeść czy nie jeść. Tam mówiłem o antytypie II Królewskiej 4:43-44. Nie będziemy już teraz do tego, ale to są tylko dwa wersety właściwie, to możemy zajrzeć. Żeby sobie, i to znowu jest boski punkt widzenia dla dziecka Bożego i w chrześcijaństwie prawie nikt tak nie robi. Prawie nikt w chrześcijaństwie nie sprawdza podawanych mu nauk do wierzenia, tylko łyka to, co mu podają. Takie sprawdzanie robi, nie wiem, jaki promil. Potem uznawanie za prawdę tylko tego, co osobiście nas przekonuje. Ilu chrześcijan przyjmuje za prawdę tylko to, co osobiście ich przekonuje? A tak mu powinien robić. To jest ich osobiste, no, to jest przywilej, prawo i obowiązek jednocześnie. To jest część zarządzeń Boga dla dziecka Bożego, żeby go zbawić. Bóg nie zbawi go, jak on tak nie będzie zachowywał. Druga Królewska, 4 rozdział, wersety 43-44. Ja to mówię cały wykład na ten temat. Tak, jeść czy nie jeść. Mam gdzieś, jest zarejestrowany, ale przeczytajmy sobie tylko to, bo to nawet w literze bardzo ładnie jest napisane, czy się tłumaczenie chyba trzeba będzie lekko poprawić. 43. Jego sługa rzekł, co? On powiedział mu, żeby przyniósł do... może rozpocznie dwa. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł, daj to ludziom, niech jedzą. Tam jest, niech się najedzą, mówi nowy przykład, ale niech jedzą. A jego sługa mówi tak, co? Mam to dać dla setki ludzi, a on na to, daj to tym ludziom, niech jedzą, gdyż tak mówi Pan. To jest, i to jest bardzo dosłownie, jak podają kody, to jest, żeby jeść i żeby zostawić. A gdy im to dał, jedli i zostawili według słowa Jehowy. No i taka historia. To jeść, to jest, dają komuś jakieś jedzenie, czyli tym jedzeniem jest duchowy pokarm, różne nauki, które chrześcijanie mogą otrzymywać od swoich przełożonych, od swoich wozów. I to jest po to, żeby jeść i żeby zostawić. Czyli jeść to, co osobiście przekonuje ci jako prawdę, zbadaj to, co jest ci podawane, rozważ, jeżeli osobiście przekonasz się, że jest to prawda, przyjmij to, zjedz. A jeżeli nie, zostaw. Zostaw, masz tego nie jeść. Nie wolno ci tego jeść, jeżeli osobiście się do tego nie przekonasz. Ilu chrześcijan to praktykuje? Ilu chrześcijan zostawia niezjedzone rzeczy, których osobiście ich nie przekonują? Wystarczy, że porozmawiać sobie ze tymi braćmi z towarzystwa albo z ruchu Epifania. Bardzo często nie są w stanie obronić wielu rzeczy. Nie rozumieją ich, ale je akceptują. Powinni je zostawić niezjedzonymi. Kolejny obowiązek, prawo, przywilej dziecka Bożego. Postępowanie zgodnie z własnym sumieniem. Bo jeśli cokolwiek robimy bez przekonania, że ta rzecz jest słuszna, popełniamy grzech. Rzymian 14:23 wyraźnie o tym mówi. Rzymian 14:23. Ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem albo zgodnie z wiarą, bo można tłumaczyć to słowo tak i tak. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania albo z wiary, jest grzechem. Tam chodziło o rzecz prostą. Jedzenie czegoś, co ktoś uważał za grzeszne, za niewłaściwe do jedzenia. No ale tutaj Paweł zrobił ogólną rzecz. Kto ma wątpliwości, czy może coś jeść, czy nie jeść, a je, grzeszy, bo postępuje niezgodnie z przekonaniem. I potem robi ogólną zasadę. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, z wiary, jest grzechem. Nie jesteś do czegoś wewnętrznie, osobiście przekonany, nie oddałbyś za tego życia, nie akceptuj tego. Musisz być osobiście, wewnętrznie przekonany, że to jest prawda. Jeżeli robisz coś bez przekonania, bo naśladujesz innych, bo inni tak robią, bo inni tego oczekują od ciebie, grzeszysz. Wiem, że chrześcijaństwo tak robi. Robią to, co się od nich oczekuje, to, co jest dobrze widziane. Chociażby takie wyjaśnienie, żeby nie zrobić zamieszania gdzieś. Nie postępuję zgodnie z moim przekonaniem, bo będzie zamieszanie. Nie będzie pokoju. No i bardzo wiele osób, nawet w ruchu, dla ceny zachowania pokoju, nie postępuje zgodnie z własnym przekonaniem. To jest rezygnacja, to jest zdejmowanie tych złotych kulczyków także z córek. Kolejna rzecz, obowiązek dziecka Bożego, obrony prawdy przed błędem. Mamy Judy 3, walka o wiarę raz świętym podaną. Nie będę cytował, wystarczy ten mały fragment. Ta wiara to zbiór wszystkich nauk Boga. Walka o wiarę, o wszystkie nauki Boga, jakie Bóg podał. I ta walka o wiarę, ta obrona prawdy przed błędem ma mieć miejsce bez względu na to, kto ten błąd głosi. Kto ten błąd głosi. Znowu chrześcijanie, w tym bracia nasi, bronią prawdy, gdy atakuje ją ktoś, kto jest postrzegany jako wróg tej prawdy. Bronią, albo ktoś to obojętny. Ale gdyby sługa na czasie zaatakował prawdę, przedstawiciel jakiegoś kraju zaatakowałby prawdę, znany pielgrzym zaatakowałby prawdę, większość nie będzie broniła. A jaka to różnica? Czy atakuje sługa na czasie, czy atakuje przedstawiciel krajowy, czy pielgrzym? Jeżeli widzimy, że prawda, którą właśnie poznaliśmy, mieliśmy na naszych uszach kolczyki i ozdoby, jest wypaczana, przekręcana, stajemy w jej obronie przed samym, nie wiem, przed samym aniołem, gdyby, prawda? Nawet Paweł jak to mówi, gdyby anioł mówił inną Ewangelię od tej, którą wam głoszę, niech będzie przeklęty. A tutaj obrona prawdy zależy się od tego, kto ją atakuje. Przed jednymi bronimy, przed innymi nie. Przed innymi się nisko kłaniamy, bo to nasi przełożeni. A gdzie Bóg, największy przełożony? Nie ma. Bóg jest daleko. Może nigdy nie wróci. A to trzeba jakoś żyć. Tu i teraz. Przecież ja chcę mieć spokój w swoim zborze, ja chcę być członkiem zboru, ja chcę móc pojechać na konwencję, taka miła społeczność, rozmowy. Mam z tego wszystkiego zrezygnować w obronie jakiejś tam prawdy? Zawsze można się przecież powiedzieć, że Bóg sobie poradzi beze mnie. Będzie chciał to sobie obronić, co tam ja taki mały, skromny człowieczek. A jeśli ktoś miłuje prawdę i sprawiedliwość, to broni tę prawdę i zasady sprawiedliwości bez względu na to, kto tą prawdę atakuje. A z boskiego punktu widzenia przecież obrona prawdy, znaczy atak na prawdę jest takim samym atakiem bez względu na to, kto ten atak przeprowadza. I wymaga, oczekuje od dziecka Bożego obrony, a nie siedzenia cicho, żeby się nie narazić albo nie zakłócić spokoju. Jeszcze jeden przywilej, prawo obowiązek dziecka Bożego. Dbanie o czystość prawdy przez zwracanie uwagi nauczycielom religijnym, na wszelkie przypadki odchodzenia od prawdy raz w świętym podanej. Już o tym kiedyś mówiłem, jest taki tekst Galatów 6:6, gdzie według kodów, dosłowne tłumaczenie, niech będzie wspólnikiem zaś pouczany o słowie dla nauczającego we wszystkich dobrach. Tekst jest napisany dosyć trudnym językiem, prawda? Nie wiadomo, o co chodzi. Niech będzie wspólnikiem ten, który jest pouczany o słowie dla nauczającego we wszystkich dobrach. Można z tego wyciągnąć wniosek, że chodzi o dobra materialne. Bratuszel w szóstym tomie na stronie 263 skomentował ten werset bardzo, bardzo wyraźnie. Ja przeczytam ten akapit, no bo trudno, żeby go nie przypomnieć, bo również jest to nawet przez braci znających prawdy epifaniczne, paruzyjne, jest to nieprzestrzegane powszechnie. A to jest tekst biblijny zinterpretowany przez brata Russella. Werset ten, czyli niech będzie wspólnikiem pouczany o słowie dla nauczającego we wszystkich dobrach. Werset ten, pozostając w zgodzie z wszystkimi innymi, dowodzi, że Bóg tak to zaplanował, aby nauczać swój lud poprzez wzajemne uczenie się jeden od drugiego. Nawet najskromniejszy z jego statka ma myśleć sam za siebie i w ten sposób osobiście rozwijać zarówno wiarę, jak i charakter. Niestety, owa tak ważna sprawa jest powszechnie zaniedbywana przez tych, którzy wzywają imienia Chrystusowego. Powszechnie, trzeba podkreślić, powszechnie. Powyższy werset rozróżnia nauczycieli i uczniów. Uczniowie jednak mają mieć wolność przekazywania i oznajmiania swoim nauczycielom wszelkich zagadnień, jakie zauważają, jakie zdają się mieć związek z omawianym tematem. To jest to dzielenie się wszystkimi dobrami niematerialnymi. A mają to czynić nie tak, jakby sami chcieli być nauczycielami, lecz tak, jak inteligentny student zwraca się do starszego brata, też studenta. Uczniowie nie mają być maszynami, ani obawiać się porozumiewania, mówienia, kontaktowania się, nawiązywania dialogu. Przez zadawanie pytań i zwracanie uwagi na to, co im się wydaje złym, a co dobrym zastosowaniem Pisma Świętego, biorą oni udział w pracy mającej na celu utrzymanie ciała Chrystusa i Jego nauk w czystości. Tak więc mają oni być krytykami. Zamiast być zniechęcani do takiego postępowania, zamiast słyszeć, że nie wolno im krytykować nauczyciela, czy kwestionować jego wyjaśnień, są oni zachęcani do dialogu, do krytyki. A dzisiaj bracia, którzy bronią prawdy, bronili prawdy, otrzymują pisma z głównej kwatery, w których zwraca się uwagę na to, że jak się z czymś nie zgadzają, to mają przywilej milczeć. Milczeć. Przynajmniej milczeć. Jak nie popierasz, to chociaż milcz. Udawaj, że nic złego się nie dzieje. Wracamy do naszej historii. Czyli 2 Mojżeszowa 32. Pozdejmowali te złote kolczyki z żon, synów, córek, czyli w trzy sfery istnienia dziecka Bożego. Taka sfera, można powiedzieć, bardziej ta zewnętrzna, gdzieś w jakimś kościele, w jakimś ruchu religijnym i moja osobista. Moje osobiste prawa obowiązujące, które ja nawet gdybym był sam, nie był członkiem żadnej społeczności, no to jestem sam. Jakąś jednostką, prawda? I mam Bóg ode mnie jako jednostki. Dał mi pewne prawa, przywileje, obowiązki jako dziecka Bożego, które muszę wypełniać, jeżeli chcę się dobrze rozwijać. Werset trzeci. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. Zdjęli i przynieśli. Czyli co? Poddali, podporządkowali swoje zrozumienie prawdy pod kontrolę wodzów, hierarchii. Odtąd przyjmujemy i wierzymy w to, co nam mówicie. Rezygnujemy z rozważania. Mało tego, najpierw rezygnujemy z tych praw, które do tej pory już rozumieliśmy. Zdejmujemy kolczyki. I od tej pory wy macie nasze kolczyki. Co nam powiecie, to wszystko będzie dobrze. To tak będzie, bo wy jesteście od tego. My tylko biedne owieczki, nic nie umiejące, my parafianie. A wy mądrzy, oświeceni, to umiecie czytać i pisać. Wy Biblię macie, kiedyś pamiętam, nie było Biblii. Oni mieli Biblię, a lud w zwykły nie miał. Czy trudno, czy uwierzymy, a to aż niewiarygodne, że jeszcze w XX wieku ksiądz w kościele mówił po łacinie do wiernych? Tak, rok 1960 chyba zostały wprowadzone języki narodowe. Do XX wieku nawet nie dbano o pozory zewnętrzne, że do tych ludzi coś mają do powiedzenia im o Bogu. Przyjdź i słuchaj, jak ja mówię do ciebie po łacinie. Czy to nie piękne? Słowo Boże po łacinie? Nic nie rozumiesz, ale po co ty masz coś rozumieć? To i tak nic nie rozumiesz. Nawet jak będę mówił do ciebie po polsku, masz nic nie rozumieć. No ale żebyś nie musiał się w ogóle rozważać, co ja tam mówiłem, będę mówił po łacinie. Do XX wieku mówiono po łacinie. A potem narodowe języki. A to niewiele zmieniło, no ale... aż do XX wieku? Gdzieś w średniowieczu, w jakiejś tam ciemnocie, to jeszcze bym uwierzył, ale to aż niepojęte. To wtedy, kiedy ja się urodziłem. Wtedy dopiero roznieśli, chyba z okazji moich urodzin. znieśli i wprowadzili język polski w kościołach w Polsce. Zauważmy rolę obydwu stron tej transakcji. Wyznawcy, zwykli ludzie, nie tworzą cielca. Oni nie tworzą błędnych nauk, bo ten cielec to błędne nauki, prawda? W praktyce i doktrynie. Tego cielca tworzy Aaron, wodzowie. No bo tak jest. To wodzowie tworzą błędy w doktrynie, błędy w zarządzeniach, w praktyce i mówią, to jest ta prawda. Ale chociaż wyznawcy tego cielca nie tworzą, to ci wodzowie mogą tego cielca im stworzyć dopiero wtedy, gdy oni najpierw pozdejmują swoje złote kolczyki. Czyli gdy najpierw zrezygnują z rozumianej przez siebie boskiej prawdy na rzecz nauk podawanych przez wodzów, którym podporządkowują swoje zrozumienie prawdy i przyjmują wszystko, co ci głoszą, z pogwałceniem zasady sprawdzania wszystkiego i przyjmowania tylko tego, co wytrzymuje próby siedmiu pewników, co osobiście ich przekonuje. Bardzo trafnie mamy to opisane w Sybrata Johnsona w 5 tomie na temat, w artykule dwa domy zbudowane i próbowane, wiemy, dwa domy, mądryków i budowniczy. Widzę, że jeden z braci jest bardzo popularny. Nawet na zebraniu ma dużo zewnętrznych kontaktów. Fragment z 5 tomu epifanicznego, strona 479. Dwa domy zbudowane i próbowane. Posłuchajmy, bo to bardzo dobrze pokazuje, jak brat Johnson podawał problem utraty koron, niewiernych. Pamiętajmy, gdy mówimy utraty korony, niewierny, to mówimy o osobie, która traci koronę. Jeszcze nie wiemy, czy on będzie w wielkiej kompanii, czy on pójdzie na wtórną śmierć. Na razie za swoją niewierność zabrana została mu korona. Co będzie z nim dalej? Zależy, czy się da oczyścić, czy też się nie da oczyścić. Większość chyba się nie daje oczyszczać. Praktyka pokazuje, że jak ktoś popadnie w takie rzeczy, to w większości przypadków nie oczyszcza się. Utracusze koron, cytuję, utracusze koron nie wykonują natomiast jego słów, chodzi o słowa naszego Pana, i nie uznają go za swego nauczyciela, i to pod dwoma względami. Nie szukają jego nauk w odpowiedni sposób i często uznają za jego nauki to, czego on nie naucza. Zdejmowali złote kolczyki, mówcie, a my będziemy wierzyć i tak. Bóg gwarantuje, że udzieli swojej prawdy cichym, głodnym, pokornym, uczciwym i dobrym, lecz nie udzieli jej innym. Wierni są wyzwalani od błędu i uczeni prawdy przez Pana właśnie dlatego, że posiadają wyżej wspomniane cechy, a następnie wiernie używają siedmiu pewników jako sprawdzianów prawdy. Tym, którzy nie wykonują tych jego słów na temat nauczania, brakuje jednej lub kilku z pięciu przed chwilą wspomnianych cech, czyli cichość, głód, pokora, uczciwość, dobroć. Brakuje jednej lub kilku z pięciu przed chwilą wspomnianych cech jako wstępnych warunków otrzymywania prawdy. Dlatego Pan pozwala, by w większym lub mniejszym stopniu przyjmowali błąd. Ich nieszczęsny stan serca ma zaślepiający wpływ na ich umysły, w wyniku czego często skłonni są przyjmować błąd za prawdę. Ponadto nie dbają o to, by przy pomocy siedmiu pewników jako sprawdzianów prawdy i błędu dokładnie analizować każdą myśl przedstawioną im do przyjęcia. W rezultacie pochłaniają większą lub mniejszą ilość błędu. Niektórzy z nich popadają w krańcowość i przyjmują ślepo i bez analizowania wszystko, co przedstawia im prawdziwy lub fikcyjny przewód Pana. W katolickich oddziałach dużego i małego Babilonu wymaga się od nich nawet zamykania oczu, otwierania ust i połykania wszystkiego, co jest im przedstawiane według zasady, że to nie do nich, lecz do Boga należy utrzymanie przewodów czystości, natomiast ich zadaniem jest picie wszystkiego, co przychodzi przez ten przewód. Pomimo przeciwnych jego nauk i ostrzeżeń, niektórzy traktowali w ten sposób nawet prawdziwy ludzki przewód, onego sługę. Zamiast słuchać jego pouczeń, by budować osobistą strukturę wiary, której niezależność w czasie próby nie musiała polegać na jakiejkolwiek ludzkiej istocie, niektórzy uczynili sobie z niego kulę do podpierania się. Gdy umarł, musieli znaleźć inną kulę, ponieważ nie posiadali niezależnej struktury wiary, która mogłaby ostać się na próbie dzięki własnej, tkwiącej w niej sile. Szatan podał imię w postaci towarzystwa jako przewodu, za którym ślepo podążają w jego niezliczonych błędach doktryny i praktyki cielca towarzystwa akurat w tym przypadku, przeciwnych naukom, jakie połknęli od onego sługi. Nauki, jakie połknęli od onego sługi. To się problem. Bardzo, bardzo wielu braci z okresu paruzji, ci, którzy znali prawdę paruzyjną, jej nie rozumieli. Oni łykali z pogwałceniem zasad, czyli bez analizowania, roztrząsania, kwestionowania, bez uczynienia osobistej tej prawdy swoją osobistą prawdą, bez całkowitego przekonania siebie do tych prawd. Oni to zaniedbali. Dlatego Radusel zmarł, To jak to się stało, że ci ludzie w większości przypadków nie przyjęli prawdy epifanicznej? Że prawda epifaniczna jest ciągiem dalszej prawdy paruzyjnej. Kto nie przyjął prawdy epifanicznej, ten kto nie rozumie prawd paruzyjnych. Takie jest wyjaśnienie. A dowodem, że nie rozumieli prawd paruzyjnych, jest to, że dzisiejsze grupy lewickie, nawet w naszym kraju, w dużym procencie nie uznają nauk paruzyjnych. Iluż to braci wolnych nie uznaje nauk pastora Russella? Iluż z nich nie uznaje go w ogóle za onego sługę? Skąd tak? Dlaczego tak łatwo im to jest odrzucić? Oni tego nigdy nie rozumieli. Mówię, oni osobiście ich, czy ci, o których oni prawdę, bo to już wiadomo, to przychodzą następne pokolenia, ale to jest ta postawa, prawda? Wobec tego, jak ktoś nie rozumiał prawd paruzyjnych, a przyszła prawda epifaniczna, która całkowicie z niej wynikała, bo jak powstała prawda epifaniczna brata Johnsona? W obronie prawd paruzyjnych. Broniąc praw paruzyjnych po bracie Russellu, brat Johnson rozwinął prawdy epifaniczne. I my mamy jedno i drugie. Jakie inne grupy religijne mają jedno i drugie? Większość nie ma już nawet w całości praw paruzyjnych. Fragmenty. I to oczywiście każdy dowolnie sobie te fragmenty wybiera, którego uznaje za mądre i wartościowe, a niektóre to mówią wprost, że są głupie, że Russell przecież nie był natchniony, że on się też mylił. I wiele, wiele zastrzeżeń mają. Również to praw paruzyjnych. To jest dowód, że oni nigdy także ich nie przyjęli, więc nie byli gotowi na ciąg dalszy, który się pojawił w Epifanii. Chyba, że nie dokończyłem tego cytatu. Tak, liczne zmiany, bo także było na tym, że połykali nauki nawet od onego sługi. Połykali. Nie analizowali. Dlatego też nie mieli wielkiego problemu, żeby potem odchodzi od tych nauk. Tak jak dzisiaj odchodzi się od nauk po racie Russellu i Johnsonie na temat usprawiedliwienia i rzeczy z tym związanych w ruchu Epifanii. Odchodzi się na konto błędów i zarządzeń. Jak zbór epifaniczny może zaakceptować to, że jak chce zaprosić mówcę do swojego zboru, to ma zapytać dom biblijny, zgłosić to do domu biblijnego i oni im powiedzą, kogo oni mają słuchać. Dzisiaj to pisze w tajemniczej prawdzie i zbory epifaniczne w większości przypadków zadowolone. Tak ma być. To dom biblijny nam wyznaczy mówcę. My nie możemy sobie zaprosić, kogo uważamy. Już tak daleko zaszło i nic. Zero reakcji. Od większości nie ma żadnej reakcji. Liczne zmiany, wracam do tego cytatu, żeby go dokończyć. Liczne zmiany tych błędów dowodzą, że towarzystwo jest gumową kulą, która wyginając się we wszystkich kierunkach, nie utrzymuje ich w pozycji wyprostowanej, lecz często prowadzi ich do upadku, gdy się na niej opierają. Koniec cytatu. Werset 4. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Czyli hierarchia przyjęła, odebrała dotychczas właściwe zrozumienie prawdy z rąk ludzi, z ich władzy, a ci dobrowolnie na to się zgodzili i tak powstał cielec. Cielec, błędy w doktrynie i praktyce. Bo to jest cielec. I ten cielec nie jest jeden. Każda grupa chrześcijańska ma swojego cielca. On jest duży, średni albo mały. W zależności od tego, jak mała jest duża grupa. Ilu nauk błędnych wprowadzili i zarządzeń. Czy dużo, czy średnio, czy mało. To ten cielec jest odpowiednim rozmiarem do tego dopasowany. Zrobili to w oparciu o zasadę, że to im Bóg udzielił nadzoru nad prawdą, a do zwykłych ludzi należy jedynie przyjmowanie tego, co podaje się im do wierzenia. Zdejmijcie złote kluczyki. Zauważmy, że dokładnie ta sama tendencja jest dzisiaj w ruchu. Nie, to dom biblijny decyduje o tym, co jest drukowane, jaka jest prawda podawana. To z domu biblijnego idzie prawda, a wy macie być jej odbiorcami. Tu nie ma wymiany myśli, krytykowania. Wy jesteście po drugiej stronie słuchacze. I jest to wyraźnie uzmysławiane. Gdzie jest słuchacz, a gdzie jest nauczyciel? Gdzie jest uczeń, a gdzie jest nauczyciel? W końcowym wydaniu zasada ta odbierała ludziom prawo do tłumaczenia Biblii na inne języki i jej wydawania i czytania. Jak ci ludzie, którzy kiedyś robili, będą się, gdzie oni twarz swoją schowają, jak to się w leciu staną z grobu i Bóg ich zapyta, ale sami będą musieli wyjaśnić, dlaczego paliliście na stosach tych, którzy tłumaczyli Biblię na oczyste języki? Dlaczego zabijali się tych, którzy ją drukowali i czytali? Przecież to była Biblia od Boga, aby ich mordowali się za to tylko, że chcą czytać i czytają. Albo drukują, wydają. Co powiedzą wtedy? Nie wiem, jak to w ogóle, że aż tak do takiego, zobaczmy, jak nie ma prawdy, a jest błąd, do czego może dojść? I to było powszechnie akceptowane przez tysiące, setki tysięcy, miliony ludzi. Przecież ci ludzie nie byli głupi. Nie byli głupsi niż my. No nie, bo nie było takiej cywilizacji jak teraz, no ale rozum swój mieli, wiedzieli, że jest Bóg, no i Biblia od tego Boga. I nagle wszystkim pasowało, że nie czytać, nie czytajcie wy, a jak będziecie czytać, to was zabijemy. My, chrześcijanie, wasi wodzowie, zabijemy was za czytanie Biblii. Dzisiaj owocem tej zasady jest zakaz czytania literatury religijnej innej niż własna, powszechnej większości kościołów. Przypomina mi się pewna grupa religijna, która użycza sali innej grupie religijnej i co mówi? Tylko żadna wasza ulotka, żadna wasza literatura nigdy nie może zostać gdzieś tutaj na oknie. A dlaczego miałaby nie zostać? No przecież macie prawdę swoją, wasi członkowie, no chyba znają waszą prawdę, bo oni chyba się nie boją, że ktoś im w głowie zawróci. Ja na przykład się nie boję, że przeczytam, albo moja żona przeczyta, albo brat Marek, albo ktokolwiek inny przeczyta, jako wydawnictwo braci z towarzystwa na przykład, czy jakiekolwiek inne. No nie, poczytajcie sobie. No, ja sam mogę zobaczyć, czy coś tam mądrego jest. Ja się nie boję tego przeczytać, a oni tak się wszyscy boją. Koniec współpracy, jak tylko zostawisz ulotkę. Gdzieś tam. W towarzystwie w tej chwili ludzie są wyłączani tylko i wyłącznie za to, że przeczytają nieodpowiednią książkę. Od tego mojego przyjaciela wiem, że za kryzys sumienia. Kto przeczyta kryzys sumienia, wylatuje z towarzystwa za karę. Bo przeczytał książkę, której nie wolno czytać. Jak nie ma zakazu totalnego, to jest zniechęcanie do czytania literatury innej niż swoja własna. To ruch epifaniczny dzisiaj to praktykuje. Nawet cytują 1 Tesalonicjan 5,21. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Przy czym opuszczają pierwszy człon tego wersetu. Wszystkiego doświadczajcie. Mówiąc, skoro mamy wszystkiego doświadczać, a co dobrego, to tego się trzymać, to po co mamy doświadczać, skoro już to dobre mamy? No trzymajmy się tego dobrego. I co pada wódz, to jest to dobre. Nie doświadczaj. Nie badaj, bo już masz dobre. Przecież wódz powiedział ci, że to jest dobre. Trzymaj się tego dobrego. A takie opuszczanie połowy wersetu, to jest zabronionym ujmowanie ze słów Biblii, o czym mówi objawienie, i jest przeszkodą w poznawaniu prawdy. No bo gdyby to było prawdą, gdyby tylko połowa miała wersetu działać, co dobrego, tego się trzymaj, to sądzę, że większość chrześcijan uważa, że w ich religiach jest dobre. Więc nigdy by nie poznali prawdy. Ponieważ gdyby ktoś chciał im coś im przedstawić, no to według zasady biblijnej mam dobre. Będę się tego trzymał. Uciekaj ze swoimi tam innymi poglądami. Nawet mi nie mów. Nic nie będę czytał, nic nie będę słuchał z tego, co mi mówisz. Nawet chociaż to ciekawe może, ale nie me. Mam. Trzymał się tego, co dobre. Moi wodzowie mówią, że to jest dobre. To są, i idziemy dalej. To są bogowie twoi Izraelu. Kolejny fragment tego wersetu, 4. Gdy tego cielca już ulali, to mówią do nich, to są bogowie twoi Izraelu. Czyli gdy hierarchia i księża tworzyli każdy kolejny błąd w doktrynie czy w zarządzeniu, w praktyce, ogłaszali go jako część prawdziwego wyznania chrześcijańskiego w odróżnieniu od rzekomych błędów, które takimi nie były, które były tak naprawdę prawdami. To są bogowie twoi Izraelu. O te nauki, to są wasi bogowie. Którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej. To właśnie te błędy wyprowadzają was z ziemi egipskiej. To od ich uznania i przyjęcia zależy wasze zbawienie i dojście do Kanaanu. Musicie uznawać wodza takiego czy innego, musicie uznawać ciało kierownicze, organizacje, no wiele różnych mnóstwo nauk, nie będę ich wymieniał, bo każda grupa religijna ma swoje, ale to są bogowie. Nie to, co do tej pory było. To już pozdejmowaliście, zapominajcie powoli. Jeszcze wam pobrzękuję w uszach, pamiętacie pewnie, że mieliście kiedyś złote kulczyki, ale to takie wspomnienie, zły koszmar, niedługo minie parę lat i zapomnicie o wszystkim, już będziecie mieli nowych, oni was właśnie wyprowadzili z Egiptu, to nie tamte wszystkie rzeczy, które były do tej pory. I tak stopniowo zamiast boskiego planu zbawienia w różnych grupach chrześcijańskich powstawały i wciąż powstają ich własne plany zbawienia człowieka z odmiennymi doktrynami i zarządzeniami od tych, jakie podał Pan, czyli z cielcami. Większymi, z dużymi, średnimi i małymi. A jest to nic innego jak niewiara. Niewiara w boski sposób zbawienia. Zastępowanie boskiego planu zbawienia jakimś cielcem własnego wyrobu. Pamiętamy drugą cechę członków, której święci z objawienia 21:8? Niewierzący. Ci, którzy właśnie w ten sposób zmieniają boski plan zbawienia, dostosowując go do własnych wyobrażeń. Zobaczywszy to, już przechodzimy do piątego wersetu, zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał wołać, jutro będzie święto Pana. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim. Widząc swoje nowe doktryny i zarządzenia, że to działa, zostało wprowadzone i jest przyjmowane, hierarchia budowała i wciąż buduje odpowiedni dla nich ołtarz. Jakiś kościół, jakiś ruch, gdzie będzie można realizować poświęcenie. W tymże ruchu, w tymże kościele. Jak nie jedynym prawdziwym, to jak to teraz w ruchu mówi, tym, tak, tym najbardziej ulubionym na ziemi. Jak podaje wcześniejsza prawda odnośnie ruchu. Najbardziej ulubiony boski ruch na ziemi. I to jest właśnie to się budowanie ołtarza. Tu jest najlepszy sposób do realizowania. Jak nie jest to jedyny, to najlepszy. Najkrótszy, najbardziej ulubiony. Ten kościół czy ruch jest na tyle błędny i na tyle pozbawiony Ducha Chrystusowego, na ile błędne i pozbawione ducha są doktryny i zarządzenia. Na ile zły jest cielec w takiej grupie, na tyle zły jest ten cały kościół, to miejsce, kościół czy ruch, który jest to, zostaje stworzony, żeby można było tam ofiary swoje składać, bo ołtarz to miejsce składania ofiar. Żeby można tam było się wokół tego skupić i swoje uczucia, swoją miłość okazywać w formie popierania takiego czy innego kościoła czy ruchu. I kazał wołać, jutro będzie święto Panu. Ciekawe, jutro będzie święto Panu. Do tej pory nie było żadnego święta Panu. Do tej pory to nie dla Pana robiliście. To byliście różni błędzi. My dopiero jutro będzie święto Panu. To znaczy, od tej pory, od jutra, nowy dzień, nowa, będziemy mieli nowy, odmienny niż wcześniej sposób okazywania oddania, poświęcenia Bogu. Sposób ten w linii prostej wynika z błędnych doktryn i zarządzeń, z tego cielca, jaki był budowany, jest budowany cały czas w różnych kościołach i ruchach. Najczęściej polega to na tym, żeby podporządkować sobie wiernych, którym wmawia się, że posłuszeństwo wobec wodzów jest posłuszeństwem wobec Boga. Ileż to razy słyszeliśmy cytat, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Ze wyraźnym wskazaniem polega to na posłuszeństwie wodzowi. Bo prawdą jest, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, ale Bogu. Ale to nie było Bogu. To było cytowane, żeby zmusić, nakłonić, wmówić, trzeba być posłusznym wodzom, których Bóg poustanawiał po drodze. Czym to się różni od świętych, których postanawiał, w którym postanawiał inny kościół, inny cielec, ten chyba największy z największych cielców, i tam trzeba się tymi szabelkami piąć do tego Boga. Przy okazji wiele różnych jest i świętych już nieżywych, i są ci żywi, których trzeba też uznawać. I szósty werset ostatni. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary spokojne. Usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wstawszy nazajutrz wcześnie rano. Czy to jutro przyszło? Jutro będzie święto Panu? Jutro nowy, odmienny sposób okazywania poświęcenia Bogu? To, co było do tej pory, nie było najlepsze? I jak reaguje na to nominalny lud Boży? Nie potrzebuje się długo zastanawiać, jakie zająć stanowisko. Ochoczo i z energią, wcześnie rano, akceptuje nowy sposób religijnego poświęcenia, religijnego oddania dla Boga przez przyjmowanie wszystkich błędów i doktryn, jakie są im, błędnych doktryn i zarządzeń, jakie są im podawane przez wodzów. Wstają wcześnie rano, ochoczo, gotowi do przyjęcia. I co robię? Zobaczmy, jaką mają postawę. To też jest ciekawe. Te ofiary są ciekawe, to ich jedzenie jest ciekawe, to ich bawienie się jest ciekawe. Złożyli ofiary całopalne. Kiedyś miałem wykład o różnych ofiarach, także ofiarach całopalnych. Nie wiem, czy kto pamięta, co znaczy w Biblii ofiara całopalna. Ofiara całopalna to ofiara, która wskazuje na boskie przyjęcie ofiary naszego Pana, boskie błogosławieństwa z tym związane. Czyli złożenie ofiar całopalnych wskazuje na to, że ci nominalni są przekonani, że Bóg przyjmuje te nowe błędy w doktrynie i praktyce i udziela swego błogosławieństwa. Bo ofiara całopalna to błogosławienie ze strony Boga. Każda grupa religijna twierdzi, że cieszy się łaską i błogosławieństwem Boga. Ktoś zna jakąś grupę religijną, chrześcijańską, która by twierdziła inaczej? Od największych do najmniejszych kościołów czy ruchów wszyscy twierdzą, że Bóg jest z nimi, że cieszą się Jego łaską, Jego błogosławieństwem, odczuwają Jego obecność, wsparcie, pomoc i głoszą herezję. Tak naprawdę. Ale cały czas twierdzą, że łaska i błogosławieństwo Boga jest z nimi. Bo istnieją. Jakby Bóg ich zniszczył, starł z powierzchni ziemi, no to by tak nie mogli mówić, bo nie byłoby komu mówić. Ale samym faktem istnienia twierdzą, że dlatego, że istnieją, to znaczy, że Bóg im błogosławił. I przynieśli ofiary spokojne. co krzywdzieniem, czy ktoś pamięta, ofiary spokojne, też mówiłem, ofiary spokojne pokazują znowu na śluby poświęcenia. One są pokazane w ofiarach spokojnych. Czyli podejmują śluby poświęcenia, a następnie je realizują zgodnie z nowymi naukami i zarządzeniami. Składają swoje ofiary spokojne. Czyli jak to pięknie jest pokazane, jak całościowo to nominalne chrześcijaństwo przychodzi na to, co wodzowie podają, na nowy sposób głoszenia, nowy sposób oddawania się Bogu, poświęcenia się Bogu. Przekonani, że mają boskie błogosławieństwo, ofiary całopalne i że poświęcają się Bogu zgodnie z nowymi błędnymi naukami i zarządzeniami, składają tak ofiary spokojne. Usiadł lud, aby jeść i pić. Siadają, jedzą i piją. Czyli siadają do czego? Do tego, żeby przestudiować i przyswoić sobie nowy pokarm, nowe błędy. W ich głębszych zarysach jedzenie twardego pokarmu i w płytszych zarysach i picie. Nie rozpoznają w nich obcego głosu innego pasterza. Jedzą i piją i mówią, jakie to smaczne. A potem stali, aby się bawić. Po zbadaniu i przyswojeniu sobie nowych błędów zaczynają się bawić. Czyli zgodnie z nimi żyć. Zgodnie z nimi żyć, co zgodnie z aluzją Pawła do tych słów z 1 Koryntów 10:7 jest uprawianiem bałwochwalstwa. 1 Koryntów 10:7 robi do tego aluzję. Zobaczmy do tego 1 Koryntów 10:7. 1:10:7. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. A dokładnie aluzja do tego właśnie wydarzenia. I nazywa to, że jest to bałwochwalstwo, no bo jest to oddawanie czci komuś innemu niż Bogu. Cielcowi, błędom, którzy wodzowie wytwarzają. To bawienie się, tak się zastanawiałem przez chwilę, czym to bawienie się było, na czym ono polegało, bo tak bawić się, jest to dobre tłumaczenie, nie jest to źle oddane, ale sobie potem przypomniałem, że gdy Mojżesz z góry schodził, no to tam jest opis, co on tam słyszał i widział, jak schodził. I jakbyśmy zajrzeli do 2 Mojżeszowej 32:19, to wyraźnie, gdy Mojżesz schodzi na to wydarzenie, na tą zabawę już, a gdy Mojżesz zbliżał się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Czyli to był taniec, to się łatwo domyślać, prawda? Myślę, że Żydzi tak szybko nie odeszli jeszcze, bo wiemy, że poganie w takich różnych imprezach to mieli jeszcze różnego rodzaju kontakty seksualne w czasie tych ofiar, bo to było, ale myślę, że Żydzi tak szybko nie odpadli. Że oni chyba tylko sobie zrobili dobrego jedzenia, picia i się i bawili, tańczyli. Pląsali. A czym taniec w Biblii jest? Czego co symbolizuje? Postępowanie zgodne z tym, w co się wierzy. Wprowadzanie tego w życie. To jest taniec. Chyba bardzo dobry obraz. Bo jak człowiek tańczy, to tańczy w takt muzyki. Muzyka gra, ktoś tam gra muzykę, a on zgodnie z nią podryguje. Czyli ktoś ci podaje nauki, takie czy inne, a ty zgodnie z nimi postępujesz. No, podrygujesz, tańczysz, wprowadzasz je w życie. No, trudno, żeby było inaczej. Przecież wziąłeś swoje złote kulczyki i się oddałeś swoje zrozumienie prawdy pod kontrolę wodzów. Co ci powiedzą, to ci napiszą, tak postępujesz. Różni chrześcijanie różnie tańczą, gdyż bardzo różne są ich wierzenia, choć niby wszystkie oparte na tej samej jednej Biblii, ale są tak od siebie odmienne. Różnie tańczą, bo każdy system ma swoich własnych cielców i te cielce się różnią od siebie, zatem tańce poszczególnych chrześcijan są też odmienne. W większości przypadków taniec chrześcijaństwa jako takiego polega na zabiciu prawdziwego chrześcijaństwa, zabiciu głównej podstawy religii chrześcijańskiej, a główna podstawa religii, tak z mojego punktu widzenia mówię już osobiście, główna podstawa religii chrześcijańskiej to świadomość, że człowiek Adam upadł, a my razem z nim i potrzebujemy odkupiciela. Jezusa. Jesteśmy grzesznikami, którzy zostali odrzuceni od boskiej społeczności. Tak jak ja to widzę, chrześcijaństwo, nawet to bardziej postępowe, w ogóle tego nie uznaje. Tutaj nawet przygotowałem cytat, już nie będę wchodził, bo to jest temat, żeby tego cielca pokazać w przykładzie różnych błędnych doktryn, można byłoby drugą część pana zrobić i może nawet dorobię drugą część. Na razie chciałem tylko tymi wersetami się podzielić, ale już drugą część częściowo też zacząłem robić. Jednym z błędów nominalnego chrześcijaństwa jest to, że ludem Bożym są wszyscy wyznawcy w sposób widzialny, zorganizowani pod jakąś hierarchią kościelną. I to wszyscy są tymi wyznawcami. Do nich się cytuje wersety biblijne, wy jesteście narodem świętym, ludem kapłańskim, wy jesteście solą ziemi i tak dalej. Wszystkie kościoła takie coś mówią, a przecież większość tych ludzi to nieodrodzeni grzesznicy. Ale wziąłem taki mały, to tak na koniec jeszcze, taki mały cytat, akurat wczoraj mi gdzieś wpadł w ręce, z takich protestanckich działań, prawda, gdzie oni są bardzo szanowani, działają, ale jak się czyta te ich punkty widzenia, to widać, że nie rozumieją w ogóle podstaw prawdy, nie rozumieją faktu upadku człowieka w grzech i pomocy, jakiej Jezus może im udzielić. Oto ten cytat, ten cytacik. Ktoś mógłby powiedzieć, no, że piękny. No i piękny. Z nominalnego punktu widzenia piękny. Bóg wie wszystko o każdym z nas. To są nawet cytaty, ja już nie będę czytał z Biblii. Bóg wie wszystko o każdym z nas. Każdy z nas został stworzony na Jego obraz. Nie został. W Adamie, nie każdy z nas. Już mamy blokady. Uważają, że to, przypisują Bogu, że to jest właśnie ten grzesznik, to jest właśnie na boski obraz stworzony. Nie musimy bać się tego, co Bóg o nas myśli, ponieważ On zawsze, zawsze patrzy na nas z miłością. No, można się zgodzić z miłością pod kątem z powodu tego, że kiedyś może wyjdziemy z tego stanu grzesznego. Nie patrzy na grzesznika z miłością jego grzechu i z powodu jego grzechu. Nawet jeśli nie byłeś ceniony przez swoich ziemskich rodziców, Bóg wszechświata ceni ciebie. No, grzesznika nie ceni, zrywa z nim społeczność. A jego myśli o tobie są zawsze dobre. Nie zawsze są dobre. On wybrał ciebie, gdy planował stworzenie. To jest Efezów 1, 11, 12. Już nie będę mówił o kościele, więc tam jest mowa o tym, jak wybrał tych członków mężskiego statka, przewidział ich cechy charakteru. On wybrał ciebie, gdy planował stworzenie. Już ciebie. Nie jesteś pomyłką. Wyprowadził cię w dniu, kiedy się urodziłeś, a jego myśli wobec ciebie są niezliczone, jak zianka piasku na brzegu. Bóg naprawdę, prawdziwie, głęboko cię kocha. No i gdzie tu jest uświadomienie człowiekowi podstawowego faktu. No i potem człowiek zostaje w takim stanie, w jakim jest. I o to szatanowi chodzi. Nie rób nic ze swoim życiem. Jezus to taki dobry nauczyciel. Tak jak tu niedawno w islamie, z islamu słyszałem wypowiedź. Oni uznają Jezusa, islamiści. I Jezus był wielkim prorokiem, który przyniósł światło na ziemię. Ale są też inni, którzy takie światło przynosili. No, Mahomet takie światło też przyniósł. Kontynuowali to dzieło. No i to jest uznają, ale cała rola Zbawiciela jest zepsuta i tak samo jest w całym nominalnym chrześcijaństwie. Tyle w moim temacie noworocznym. Myślę, że z uwagi na sytuację, w jakiej się bracia znajdują w tej chwili, myślę, że przypomnienie obrazu złotego cielca, machinacji przy jego budowie i to, co poszczególni bracia indywidualni muszą zrobić, czyli zdjąć złote kolczyki ze swoich uszu, muszą zrobić, zanim cielec powstanie, warto jest przypomnienia, bo pokazuje, jaka jest nasza odpowiedzialność osobiście i do czego szatan przez różnej maści wodzów chętnie doprowadziłby całe chrześcijaństwo, żeby oddalić je od podstaw boskiego planu, zabić najważniejsze rzeczy, jakie Bóg w swojej planie przewidział dla dziecka Bożego, żeby go ostatecznie zbawić, wybrać go jako dziecko Boże w takiej czy innej klasie ludu Bożego, a kiedyś ostatecznie użyć ich wobec całych, tak, żeby pomóc w powrocie do doskonałości reszcie świata ludzkości. Niech Pan te myśli pobłogosławi na ten nasz nowy rok. Dziękuję za uwagę.